Tak. Wydaje mi się, że znajomość Ducha Świętego w Kościele w ogóle powszechnym, po jakimś takim czasie stagnacji wielowiekowej tak naprawdę, po Soborze Watykańskim II bardzo wzrasta. To jest oczywiste, bardzo wiele osób jakoś to podkreśla, nawet gdy się bada jakąś ilość publikacji na temat Ducha Świętego, to rzeczywiście Sobór Watykański II był takim czasem, w którym taką granicą, od której zaczęło się coś nowego dziać w tym wymiarze. Ale wydaje mi się, że gdy patrzymy na i próbujemy myśleć o Duchu Świętym w działaniu Kościoła i działaniu każdego z nas, wydaje mi się, że jesteśmy niestety narażeni na poddanie się pewnym stereotypom. To znaczy Ducha Świętego jakoś, tak mi się wydaje, może nie u wszystkich, ale ja na przykład sam tak mam. Sobie jakoś tak przyfratkuje do działania Ducha Świętego tylko do pewnych określonych form działania. Na przykład Duch Święty, a więc ruchy charyzmatyczne. Na przykład na Duchu Świętym, może trochę mniej, czy rzadziej jest nazywana w ten sposób oaza, jeszcze rzadziej kółka różańcowe, czy znaczy na przykład chór parafialny. Tymczasem ten stereotyp jest błędny, ponieważ tak naprawdę każdy, kto robi użytek z darów, który ma na potrzeby wspólnoty, jest charyzmatykiem. Charyzmat w takim znaczeniu podstawowym to właśnie dar, który daje Duch Święty dla zbudowania wspólnoty. Czyli niezależnie od tego, czy ktoś jest właśnie w odmowie, w oazie, w kółku różańcowym, w chórze, w czymkolwiek innym, to jest charyzmatykiem. Inny stereotyp to modlitwa, która jest związana z Duchem Świętym. Najczęściej taką modlitwą określa się modlitwę, no właśnie, w której są używane jakieś dary, rzadko spotykane, chociażby dar języków, czy modlitwa spontaniczna. Ale już na przykład, gdy myślimy o różańcu, pewnie mało kto kojarzy tę modlitwę z Duchem Świętym. I tak pewnie jeszcze to mogłoby się troszkę zmienić. I tak myślałem, żeby teraz podczas tego kazania tej mszy świętej spróbować zobaczyć na dwóch przykładach, jak bardzo Duch Święty działa w naszym życiu, w życiu naszej wiary, w sytuacjach, w których chyba nie tak często jest to działanie utożsamione właśnie z trzecią osobą Trójcy Świętej. Warto wiedzieć, że to pewnie też wiemy znowu, tak na początek tylko dla przypomnienia powiem, że Duch Święty jest osobą Trójcy Świętej odpowiedzialną za jedność, za tworzenie więzów. Wiemy, że Bóg Ojciec jest to od stworzenia i od podtrzymywania świata i każdego nas przy życiu. Jezus Chrystus, o Syn Boży, Długosław Trójcy Świętej, to ten, który odkupił świat i zbawił. No i właśnie Duch Święty to ten, który łączy. Najpierw łączy Trójcę Świętą, to właśnie dzięki Duchowi Świętemu są te relacje w Trójcy Świętej tak mocne i tak ożywiające dla każdej z osób boskich, ale też łączy nas z Panem Bogiem, też nas między sobą. I w związku z tym widać, że to działanie Ducha Świętego jest bardzo, bardzo szerokie. I warto dzisiaj zobaczyć, no właśnie, że jest szersze niż chyba często nam się wydaje. Pierwszy taki aspekt, o którym chciałem powiedzieć, to jest coś, w czym zdecydowana większość z nas żyje, większość, bo na przykład nie, znaczy w innej formie troszkę, czyli aspekt rodzinny. Dziś nawet mówiłem o tym troszkę na kazaniu podczas ślubu, no bo też nawiązałem do zesłania Ducha Świętego. Jeżeli ktoś bierze ślub w Wigilię zesłania Ducha Świętego, no to warto też o tym powiedzieć. Zobaczmy, że małżeństwo jest podtrzymywane właśnie dzięki Duchowi Świętemu. Na każdym ślubie może nie być Marsza Mendelssohna, może nie być Ave Maria, czy jakichś innych melodii utożsamianych często za ślubami, ale zawsze jest hymn do Ducha Świętego. Dlatego, że to trzecia osoba Trójcy Świętej tworzy rodzinę tak naprawdę. W jaki sposób tworzy? Tworzy przez budowanie więzów. Najpierw między małżonkami, może inaczej, najpierw między Bogiem a człowiekiem, później między małżonkami, no i później jeszcze między małżonkami a dziećmi i tak dalej, to działanie Ducha Świętego, że zbudowanie więzów tak właśnie się realizuje. Co jeszcze ciekawsze, to zobaczmy, że patrząc na działanie Ducha Świętego w tym momencie, no chyba takim najbardziej spektakularnym jego obecności w Piśmie Świętym, czyli podczas zesłania Ducha Świętego, Duch Święty tworzy jedność z apostołów, którzy po pierwsze są bardzo różni, bo gdybyśmy tak dokładnie poszperali w ich życiorysach, zobaczylibyśmy, że to są ludzie o bardzo różnych charakterach, różnych historii życia, ludzie, którzy byli w różnym wieku, no właśnie wszystko tak naprawdę ich różniło, poza tym, że przez te 3 lata towarzyszyli Panu Jezusowi. I on z tak różnorodnej grupy, Duch Święty, z tak różnorodnej grupy tworzy kolegium apostołów, które stało się fundamentem Kościoła. Co jeszcze ciekawsze, tworzy z nich jedność, ale od razu pierwszym takim widocznym darem Ducha Świętego jest mówienie przez nich w różnych językach. A więc znowu jakby ich różnicuje. Co to znaczy? To znaczy, że Duch Święty, patrząc na nasze rodziny, Duch Święty tworzy jedność nie na podstawie tego, że zgromadzą się w tym domu, w tej rodzinie ludzie tacy sami. To byłoby bez sensu, bo no, nie ma sensu, żeby łączyły się ze sobą ludzie tacy sami, żeby łączyli się ze sobą ludzie tacy sami, no bo to będzie nudno. Małżonkowie muszą być bardzo różni. Dzieci też często są bardzo różne, no bo w tym wszystkim jest właśnie piękno, ale to by się nie skleiło razem bez obecności Ducha Świętego. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że żeby mieć świadomość tego, że Duch Święty w tej najbardziej dla nas bliskiej rzeczywistości, jaką jest rodzina, jest bardzo mocno obecny. To znaczy, że trzeba go też wzywać, żeby on tam działał. To Duch Święty jest odpowiedzialny za to, czy rodziny są dobre, czy nie. A czy my też oczywiście, jako współpracownicy Ducha Świętego. Ale to on jest tą mocą sprawiającą, uzdalniającą nas do tego, abyśmy tę jedność tworzyli. To jeden aspekt działania Ducha Świętego, myślę, że często niezauważany albo jakoś no, łatwo pomijany przez nas, gdy myślimy o tym, kim jest Duch Święty w naszym życiu. Drugi aspekt, też jeszcze bardziej dostępny dla nas, bo dla każdego z nas już bez wyjątku, to jest Msza Święta. Jeśli myślałem o tym kazaniu, to właśnie tak pomyślałem sobie, że rzeczywiście warto powiedzieć troszkę więcej o tym, że cała Msza Święta jest modlitwą, w której ona ma sens i my możemy owocnie w niej uczestniczyć wtedy, gdy dopuszczamy jak najbardziej działalność Ducha Świętego właśnie podczas mszy świętej. Znowu, msza święta może nam się wydawać jako coś takiego bardzo uporządkowanego. Duch Święty często kojarzy się z jakimś takim, nazwać nie bałaganem, bo to jest słowo negatywne, ale jakimś takim no, nieuporządkowaniem. Msza święta, która ma bardzo konkretne reguły, reguły liturgiczne, prawne, wynikające ze święceń kapłańskich, z przepisów właśnie liturgicznych, ale tak naprawdę to cała msza święta jest i nasze w niej uczestnictwo jest dziełem Ducha Świętego. To właściwie jest od początku widoczne. Pierwsza sprawa, gromadzimy się w Kościele. Znowu wrócę troszkę do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Gromadzimy się bardzo różnie. To jeszcze bardziej jest ta różnorodność widoczna niż na przykładzie rodziny. Nas tu jest nie za dużo, w porównaniu z tą ilością osób, która jest zazwyczaj na mszy świętej w niedzielę, ale już w tej drobnej naszej gromadce wiecie, jak bardzo jesteśmy różni. Młodsi, starsi, mężczyźni, kobiety, o różnych upodobaniach, o różnych charakterach. Niektórzy potrafią śpiewać, niektórzy nie potrafią śpiewać. No, najróżniejsze rzeczy. Wszyscy jesteśmy jednoczeni. Gdyby to było tylko na bazie naszego ludzkiego działania, to by się to nie udało. Taka, przepraszam, zbieranina by to nie mogła wysiedzieć razem i robić coś wspólnego razem. No bo na naszych ludzkich możliwościach to by się nie mogło opierać. Jest bardzo piękny, jeden z moich ulubionych rozdziałów mojej ulubionej książki, znaczy listy starego diabła młodego Louisa, gdzie pisze o parafii. Pisze o parafii jako wspólnocie ludzi bardzo, bardzo różnych. Zresztą pisze o tym w ten sposób, że Szatanowi bardzo zależy na tym, żeby uwypuklić te różnice w sposób taki odrażający dla drugiego człowieka. Czyli żebyśmy patrzyli na drugą osobę, mówiąc, no nie, on mnie do nas nie pasuje, więc ja zmieniam parafię. Idę do jakiejś parafii, gdzie będą tacy, którzy mi pasują. Oczywiście nie ma takiej parafii, no bo i w ten sposób szatan chce oddzielić człowieka od Boga, od wspólnoty Kościoła. Ale właśnie Jezus piękny pisze tam, że ta różnorodność jest właśnie bogactwem, jest siłą Kościoła. I cieszmy się z tego. I to jest pierwsza rzecz na mszy świętej, o której warto pamiętać jako dzieło Ducha Świętego, to, że się gromadzimy tutaj, w jednym miejscu, w jednym czasie, żeby robić to samo, mimo tego, że jesteśmy najzupełniej różni. Bez Ducha Świętego nie udałoby się to. Pierwsze słowa, które padają, prawie pierwsze słowa, po znaku krzyża, w którym też oczywiście jest wzywany Duch Święty, to słowa powitania kapłana, których jedna z wersji, która przeze mnie najczęściej używana, to miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z wami wszystkimi. Ta jedność jest tutaj fundamentem działania Ducha Świętego. I tak właściwie później, krok po kroku, gdybyśmy patrzyli na mszę świętą, w każdym momencie jest obecny Duch Święty. Gdy przyznajemy się do winy i gdy w formie aktu pokuty prosimy Boga o przebaczenie naszych grzechów, nie dałoby się tego zrobić bez chociażby daru rozumu. Dar rozumu, dar Ducha Świętego, który ożywia nasze sumienie. Dar rozumu, czyli odróżnienie dobra od zła, bo taka jest istota tego daru. Bez Ducha Świętego nie dałoby się powiedzieć zgodnie z prawdą w sercu, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i tak dalej, bo byśmy nie wiedzieli nawet, czego się spowiadamy. Później liturgia słowa. Znowu rozumienie tych słów, które były napisane przed tysiącami lat, w innym języku, w innej kulturze, przez ludzi, których zupełnie nie znamy i w okolicznościach, których też nie do końca znamy, zrozumienie tych słów bez Ducha Świętego byłoby niemożliwe. Dalej, ofiarowanie darów. Znowu, w sposób duchowy, to my też ofiarowujemy jakąś część swojego życia po to, aby ją oddać Kościołowi, albo ją oddać Bogu do tego, aby on ją przemienił. Znowu bez Ducha Świętego, który daje nam męstwo w ofiarowaniu z siebie czegoś ważnego, to by się nie udało. Dalej, sam moment konsekracji, sam moment podniesienia. Tu już w szczególny sposób Duch Święty sprawia, że możemy być obecni w tym miejscu, w tym czasie, w tej sytuacji, która była udziałem apostołów i Pana Jezusa. Komunia Święta, sama nazwa komunia, czyli wspólnota. Nie przypadkiem moment, w którym przyjmujemy ciało Chrystusa, jest właśnie tak nazwany. Dlatego, że przez przyjęcie Komunii Świętej, przez przyjęcie Pana Jezusa, stajemy się wspólnotą z Nim, z Bogiem, ale też razem między sobą. Ci, którzy przyjmują to samo ciało, ci, którzy jedzą, spożywają ten sam chleb, są wspólnotą. A wspólnota tworzy się dzięki więzi Ducha Świętego. I gdy wychodzimy z mszy świętej, gdy słyszymy idźcie w pokoju Chrystusa, to słowa, które są słowami posłania nas. To, o czym mówił ksiądz proboszcz na początku tego czuwania, o tym, że świadectwo jest podstawową formą działania chrześcijanina. Świadectwo bez Ducha Świętego nie jest możliwe. Zobaczmy, to są dwa przykłady, rodzina i msza święta, ale tak naprawdę gdybyśmy prześledzili swoje życie i różne aspekty tego swojego życia, zobaczylibyśmy, że Duch Święty jest w nim obecny nieustająco. Warto to zobaczyć, że to nie jest tylko, że Duch Święty to nie tylko modlitwa charyzmatyczna, nie tylko odnowa w Duchu Świętym, czy oaza, nie tylko jakieś pojedyncze formy działania, ale cały świat, cały nasz czas i każdy z nas jest przeniknięty przez Ducha Świętego. A więc Go szanujmy i prośmy Go o to, żeby jak najmocniej w nas działał.